Ewelina dziś opowiada, że dzięcioły jej krzyczą z każdej strony. Dzień dobry.
Dzień dobry, tak, jak to w połowie czerwca. Wtedy już tak słyszymy
to
takie
młode. To
są takie
piski z drzewa, gdzieś tam wysoko, 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 tak?
Tak, i wtedy właśnie warto na spacerze w lesie czy w jakimś parku spojrzeć do góry i poszukać, iść, że tak powiem, za tym głosem. I wtedy można zobaczyć takiego jegomościa, który wychyla się z dziupli i ma czerwoną czapeczkę na głowie i to jest właśnie dzięcioł duży, młody.
Piotrowi też krzyczą dzięcioły z każdej strony?
Dzień dobry, mi akurat dzięcioły nie krzyczą, powiedziałbym, że wręcz przeciwnie, bo jak na wsi jeszcze przebywałem, nie wiem, 3 tygodnie temu, 4 tygodnie temu, to cały czas nadawał dzięcioł zielony, ale no po prostu śmiał się i śmiał się i śmiał się i robił to non stop. A ostatnio w zeszłym tygodniu byłem, teraz w weekend i poprzednio i już jest cisza. I to jest trochę to samo, tylko że na odwrót. To znaczy, wydaje mi się, że on już ma młode i ten czas na znakowanie tego terytorium już trochę minął, więc trzeba się zająć innymi rzeczami. Młodych jeszcze nie słyszałem, ale już stare przestały się odzywać.
Generalnie to ja myślę sobie, że ptaki są źle wyregulowane. Gdy my zaczynamy wakacje, to ten las rzeczywiście zaczyna cichnąć.
Pomału tak, bo po prostu już właśnie są te młode ptaki, także jakby śpiew już traci tą swoją główną rolę, czyli znakowanie terytorium, informowanie, że tutaj jest już ten obszar na przykład lasu zajęty, szukamy samicy,
tak.
No i to jest cel tego śpiewania, więc później już on faktycznie jest na drugim planie, chociaż są gatunki ptaków, które śpiewają bardzo długo. Takim chyba rekordzistą jest pierwiosnek, który spokojnie może do października siedzieć i śpiewać i cały czas ćwiczyć tą swoją piosenkę. Ja jeszcze tylko wrócę do dzięcioła zielonego, no bo tak jak powiedziałam, jeżeli chodzi o dzięcioły duże, no to patrzymy do góry i tam idziemy za tym głosem, który gdzieś słyszymy, a w przypadku dzięcioła zielonego to patrzymy pod nogi.
Tak.
I wtedy, drodzy Państwo, też takie podloty, czyli młode dzięcioły zielone możemy zaobserwować, czyli takie ptaki dosyć duże, które sobie siedzą na trawie. Są takie zielonkawe, czyli wtapiają się praktycznie w tą trawę i mocno takie nakrapiane, z długim dziobem i w ogóle się nas nie boją, można podejść do nich na kilka kroków.
I w audycji jakieś chyba 3 tygodnie temu o dzięciołach zielonych mówiliście, że one się zupełnie nie boją ludzi.
Tak, rzeczywiście tak jest. Natomiast ja bym chciał jeszcze wrócić do tego, co powiedziałeś o tym, że zaczynają się wakacje i las milknie i wszystko milknie tak naprawdę. I po części jest to przyczyną tego, że rzeczywiście sezon lęgowy ma się ku końcowi, bo jak dobrze pomyślimy, to większość tego, co już miało się wylęgnąć, to już chyba się wylęgła. Natomiast drugą rzeczą, która nie jest pocieszająca szczególnie dla ciebie, bo ja wiem, że ty lubisz pospać, no jest to przesunięcie się aktywności ptaków na świt. To znaczy ono nie przesuwa się jako tako, bo zawsze ptaki są najaktywniejsze chwilę przed świtem, o świcie i taką godzinkę, dwie po świcie. No i powiedzmy w marcu, w kwietniu, no to była, powiedzmy, jeszcze się załapywałeś na 6, na 7, na 8. I to jeszcze trwało. Natomiast teraz, jak świt jest o 4:30, no to te ptaki dawno już przestaną śpiewać o godzinie 6, a ty otwierasz około 7 i myślisz sobie, kurczę, nic nie śpiewa.
A to jest cudowne, to jest wspaniałe, że takie ptaki wstają sobie, tak, i śpiewają. O, przyszedł nowy dzień, jak dobrze wstać, skoro świt.
To twoja interpretacja, a prawda jest taka, że jak usłyszysz w lipcu intensywnie gdzieś tam na przykład na wakacjach śpiewającego ptaka, to prawdopodobnie masz do czynienia z samcem, samotnikiem. Czyli tak zwanym singlem, który śpiewa, śpiewa i śpiewa, bo cały czas szuka tej swojej jednej wymarzonej wybranki.
To są też takie historie, tak?
Tak, zdecydowanie.
Nie mam ptasiego Tindera? Chyba nie mam.
Chyba jeszcze.
Ja nie widziałem nigdy żadnej komórki dla ptaków, więc jak nie ma komórki, to i aplikację ciężko zainstalować na takim sprzęcie. Tak jak powiedziała Ewelina, to mogą być albo ten ptak, który się jeszcze nie doczekał, albo to mogą być te ptaki, które powtarzają lęgi, bo zwykle mówi się o tym, że większość ptaków wyprowadza jeden, ewentualnie dwa lęgi w ciągu roku. Natomiast jeżeli ten na przykład pierwszy jest jakiś opóźniony albo stracony na wczesnym etapie, to zdarza się, że ten drugi lęk kończy się właśnie w nasze lato, czyli powiedzmy lipiec, czy nawet początek sierpnia, więc tutaj też trzeba być czujnym, bo to różnie może być.
Tak, a jak są te drugie lęgi i samica, dajmy na to, siedzi na jajkach, to wtedy samiec śpiewa, a ona jest zrelaksowana, bo wie, że nic złego się nie dzieje, skoro samiec śpiewa, prawda? Bo gdyby w pobliżu był na przykład jakiś drapieżnik, to wtedy samiec przestałby śpiewać i raczej by wydawał odgłosy kontaktowe, dałby jej znać, że nadchodzi niebezpieczeństwo. Także ten śpiew ma też takie właściwości
kojące,
relaksujące, tak jest.
To są też takie ptaki, które zwiastują niebezpieczeństwo.
Znaczy taką rolę przypisuje się na przykład sujkom, nie? Takim o nich się często mówi, że to jest taki strażnik lasu, bo to jest taki ptak, który jest wyjątkowo czujny, a do tego jest wyjątkowo głośny i hałaśliwy i wrzaskliwy, więc jak on tylko zobaczy takie niebezpieczeństwo, to momentalnie zaczyna się odzywać takimi głosem ostrzegawczym i wszystkie inne zwierzęta też z tego korzystają, bo wiedzą, że coś jest na przysłowiowej
one
rzeczy.
Milkną, chowają się tak i wiedzą, że tam może być kot.
Tak, ale może być też bardzo przewrotna sytuacja, ponieważ taka sójka sama w sobie może być zagrożeniem dla tych małych ptaków śpiewających i one będą się denerwowały na jej widok albo właśnie na widok dzięcioła, no bo on też... Powiedzmy sobie szczerze, w tym okresie lęgowym po prostu...
Lubi sobie zjeść małego ptaszka.
Znaczy nie, że on lubi zjeść, tylko po prostu karmi tym swoje młode, tak? Mm. Czyli po prostu musi być dla młodych mięso. No i trzeba znaleźć to mięso, więc znajduje najłatwiejszy dla siebie sposób, czyli wybiera pisklaki z gniazd innych
ptaków. My też
ptaków.
Myślimy, że sojki to jedzą żołędzie, to jedzą jakieś orzechy, a to nie do końca prawda.
No można by chyba tak powiedzieć, że tylko nieliczne gatunki tak naprawdę, ale to naprawdę nieliczne są takie, które są wegetarianami przez cały rok. Teraz jakbym miał na szybko znaleźć, to nie wiem, czy by mi coś przyszło do głowy tak bardzo szybko. Wydaje mi się, że są jakieś takie chyba szczygły, czy jakieś inne, czy czotkowate, które rzeczywiście tylko i wyłącznie nasionami przez cały rok się żywią. Natomiast większość ptaków, nawet takie wróble, nie, które kojarzymy z ziarnem, pszenicą i tego typu historiami, latem, czy wtedy, kiedy wychowują swoje młode, starają się w miarę możliwości uzupełnić ten pokarm pokarmem mięsnym, no bo on jest jednak dużo bardziej energetyczny, białkowy, więc to jest to, czego młodzież potrzebuje do tego, żeby te swoje mięśnie, kości i całe ciało zbudować, więc nawet taki wróbel nie pogardzi jakąś mrówką, nie mówiąc już o innych.
A szczygieł też moim zdaniem nie pogardzi.
Tak, z tym szczygłem to rzeczywiście przesadziłem, ale ani wróbelek, ani mazurek to nie są takie gatunki, które jakby no są czysto wegetariańskie.
A to mnie państwo uspokoili, bo ja patrzę na ludzkie dzieci, jak one wcinają parówki. I parówka to jest ulubione pokarm każdego dziecka i myślę sobie, może dzieci wiedzą, co robią, bo czasami patrzę na to z przerażeniem, tak, że one to mięso wcinają.
Tak.
Parówkowe.
Ja też jestem
spróbuj brokuła.
No właśnie, spróbuj ja też brokuła. Jestem na etapie dziecku, parówek, no. Więc mnie rozbawiłeś tym Włodku, bo mój syn też najchętniej je parówki właśnie.
No, dzieci mają swoją mądrość. Wiedzą, co im jest
nie
potrzebne.
Nie wiem, czy mądrość.
Do wzrostu.
Bo wiesz, ta parówka to tak, no powiem ci, daleko.
Daleko od tego, stała od mięsa.
Tak.
Zwykle.
I to jeszcze tego takiego właśnie wartościowego.
No jak daleko od mięsa, to chyba parówka ma w sobie dużo wegetarianizmu.
Nie wiem, czy nie lepiej by było
kiedyś
o
mówiono, że papier
karmić...
toaletowy tam
nie
w parówkach
jest w środku. Nie wiem, czy nie lepiej by było karmić swoje dziecko muchami niż tymi parówkami.
Ale faktycznie każdy chyba rodzic próbował przynajmniej szlachetnie podejść do tego, że jego dziecko będzie jadło warzywka i papryczkę i marchewkę i brokuły i tak dalej, a potem zwykle kończyło na rosole z makaronem i chlebie z parówką i to był maks w pewnym momencie, co udało się uzyskać. Więc
frytki, frytki jeszcze.
Tak, więc chęć szczera oczywiście jest, a życie pokazuje, że nie tylko my, więc pocieszajmy się tym, wszyscy, którzy mają takie dylematy, niech się pocieszają tym, że u innych jest dokładnie tak samo.
U ptaków zdecydowanie tak.
Tak, i właśnie o tych dzieciach też chcieliśmy państwu opowiedzieć, żeby ich nie zabierać, tych ptasich dzieciach, czyli jesteśmy gdzieś tam na spacerze, czy w lesie, czy w parku, w mieście, obojętnie gdzie jesteśmy i widzimy, że siedzi ptak, który wydaje nam się, że w ogóle się właśnie nie boi, więc jest jakiś dziwny, więc pewnie jest chory. A na ogół to jest tak, że nie boi się, bo jest młody i on jeszcze życia nie zna i da do siebie podejść.
To jest zwykle taka nieporadna gapa.
Tak, jest to nieporadna gapa i jeżeli chcemy mu naprawdę pomóc, bo siedzi w takim miejscu, że zaraz może go na przykład rozjechać samochód rowerzysta rozpędzony, nie zauważy, no bo przeważnie te ptaki są jakieś takie szarobure i w ogóle ich nie widać, więc to, co możemy zrobić, to zatrzymać się i spróbować go...
przenieść w bezpieczne miejsce.
Znaczy przenieść, no czasami właśnie nie trzeba nawet go łapać w ręce, tylko wystarczy go tak trochę...
przegonić delikatnie.
No, mówiąc wprost, chyba tak najlepiej przegonić i on sobie sam wskoczy gdzieś na bok, a jeżeli nie, no to wtedy właśnie złapać go w ręce i odstawić, no powiedzmy tam kilkanaście kroków od tej drogi w głąb, czy jesteśmy w lesie, no to wiadomo, że w głąb lasu, czy w jakimś innym miejscu, na jakąś gałąź go posadzić, tak żeby po prostu nic go nie rozjechało i żeby nie był też łatwym łupem dla drapieżników.
A jeżeli widać, że jest tam jakaś krew, jakieś złamanie, no to w takim wypadku dzwonimy do Ostoi. To jest Ptasie Radio Gdański. Mamy tutaj dużo informacji o podlotach, których jest teraz bardzo dużo.
Tak, ja mam dwie inne historie, bardziej związane z ptakami wodnymi. Zacznę od tej, że jeżeli Państwo, wiadomo, jest już ciepło, można się kąpać w większości jezior, ja się na przykład kąpałem w zeszły weekend, ludzie odpalają kajaki, łódki, supy, no chcą skorzystać z tego dobrodziejstwa wody i dobrej pogody, proszę z dużym takim dystansem albo z dużą uwagą podchodzić do wszelkiego rodzaju dziwnych elementów wystających z wody, typu jakiś pomost, ktoś ma wędkarski, nie? Albo jakieś coś jest opuszczonego, nie? Wiadomo, że nikt jeszcze z tego nie korzystał w tym roku, bo my właśnie wybraliśmy się z młodym na pierwszą taką naszą wyprawę supem i tam właśnie nad tym jeziorze są takie, no takie sobie pomościki, że tak powiem, ktoś sobie wybudował. No i na początku chcieliśmy podpłynąć dosyć blisko, a potem się okazało, że na każdej z tych pomostów jest gniazdo śmieszki, co nie jest jakoś bardzo typowe, bo śmieszki są raczej kolonijne i z każdego z tych gniazd wystawały małe łebki młodych, więc trzeba było rzeczywiście ten dystans od razu zwiększyć, żeby jakby tych ptaków nie niepokoić, nie? Więc tutaj jakby też pamiętajmy o tym, że tego typu konstrukcje służą nie tylko nam i jeżeli jesteśmy w stanie opóźnić jakby własne korzystanie z tego, tym bardziej możemy ptakom pomóc.
No i tak oto rozpoczęliśmy od dzięciołów, a mamy tutaj ptaki wodne.
Ponieważ teraz jest też dobry moment na to, żeby przyglądać się tej młodzieży i w ogóle przyglądać się ptakom w rodzinach, tak to nazwijmy. Ja właśnie widziałem ostatnio taką parę pływających sobie perkozów dwuczubych z młodzieżą. Oczywiście część tych młodych siedziała fajnie na plecach u mamy i nagle ni stąd, ni zowąd przyleciała Kania Ruda i próbowała sobie takiego młodego perkoza podjąć i go zjeść. Na szczęście dla perkozów, dla nieszczęście dla Kani sytuacja zakończyła się niepowodzeniem, bo tam od razu jakieś śmieszki się zleciały, inne ptaki zaczęły tą Kanię Rudą odganiać, ale nawet w takich momentach jesteśmy w stanie całkiem ciekawe obserwacje mieć, więc zachęcam do tego, żeby te ptaki obserwować w rodzinie.
Ale też możemy prawdziwie spojrzeć na tą przyrodę po prostu.
No tak, bo ta przyroda, ona nie jest taka romantyczna i tutaj, że wszyscy żyją w zgodzie i trzymają się za ręce, tylko ktoś jest jedzeniem kogoś innego, nie? I może nie żar nam muchy czy mrówki, ale jak już widzimy, że na przykład właśnie, nie wiem, kto, jakieś ptaki zjadają inne ptaki, właśnie typu dzięcioł, wróćmy do tego dzięcioła, no to robi się nam trochę przykro i wolelibyśmy o tym nie myśleć i nie pamiętać, ale no niestety dzięcioły takie są.
Między innymi dlatego dzięcioły bardzo lubią rozkuwać budki lęgowe innych ptaków.
Tak, i to jest to, o czym powiedziałam na samym początku, czyli akurat dzięcioły są oportunistami pokarmowymi, czyli po prostu to, co im jest najłatwiej w danym momencie znaleźć, to z tego korzystają.
Jedzą wszystko.
Tak, ale no wiadomo, że jak są młode, no to o czym Piotr powiedział, młode potrzebują tego wartościowego białka. I no i wtedy no, na celowniku często właśnie dzięcioły mają gniazda innych ptaków, budkę lęgową jest najłatwiej rozkuć, więc no, zdarza się, że właśnie takie dzięcioły będą co roku, że tak powiem, przylatywać do tej samej budki, bo właściciel budki będzie ją naprawiać, a co roku będzie ta sama historia.
I takie przypadki znamy. W niektórych budkach tak, są prawidłowo obstalowane jakimś kawałkiem blachy. Na
tak,
przykład.
Ale jeżeli dzięcioł jest wyjątkowo uparty, to i tak on sobie ją
rozbije.
Z boku, tak, więc i tak sobie z tym poradzi, co nie zmienia faktu, że można takie zabezpieczenie, o którym mówisz, zrobić, to może go chociaż to zniechęcić i poleci gdzieś dalej, gdzie łatwiej będzie mu no, coś takiego
ja tak
smacznego
zdobyć. Do tej pory myślałem o dzięciołach.
To ja się jeszcze wetnę i to ten przykład tego dzięcioła pokazuje, proszę Państwa, że czasami dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane, ponieważ czasami mamy tak, że no, chcemy zrobić dobrze, chcemy zrobić budkę dla ptaków, żeby one sobie miały jakieś fajne miejsce, ale tą deskę to mamy trochę cieńszą, albo nie mamy jednej, tylko zbijamy z dwóch, albo no, robimy jakąś konstrukcję, która z zewnątrz trochę przypomina budkę lęgową, natomiast ona nie jest takich parametrów, jakich powinna być. Nie? Jak weźmiemy sklejkę, która ma pół centymetra, to ona z zewnątrz wygląda bardzo dobrze, ale jak sobie usiądzie na niej dzięcią, no to nie musi się męczyć godzinę czy dwie, żeby ją rozkuć, tylko dwa strzały i już mamy po. Nie? Jeżeli mamy na przykład szczególnie, bo często jest robione tak, że mamy dwie cienkie deski, dlatego może na front jej nie damy, ale na bok ją damy. Nie? I okazuje się, że ta szczelina, która jest pomiędzy tymi deskami, jest idealnym miejscem, w którym wchodzi dziób dzięcioła i to jest to miejsce, w którym one bardzo chętnie
jak na działkach, zawsze prowizorka.
Dokładnie, dlatego trzeba czasem jednak, jak już chcemy zrobić coś dla przyrody i dla ptaków, to wiedzmy, że trzeba to zrobić dobrze, bo szkoda było, będzie nam przykro po prostu, jak zobaczymy, że nasza praca skończyła się tym, że co prawda dzięcioł jest syty, ale w środku te ptaki nie zostały całe. Nie?
A jak już mamy taką sytuację, że te dzięcioły przylatują, to radziłabym Państwu najlepiej sobie odpuścić jeden rok i po prostu nie remontować tej budki, nie wieszać i nie walczyć w ten sposób z dzięciołem, tylko jeden sezon odczekać i być może on po prostu już jakby zapomni o tej lokalizacji i nie wróci, bo tak, no to taka trochę by była chyba syzyfowa praca przy tym dzięciole, bo on by tak przylatywał i przylatywał.
Coś dobrego o dzięciołach by się przydało w tej audycji.
Dzięcioły są i to jest na pewno dobre.
Są paskudny piar.
O, dają miejsce do gniazdowania innym ptakom. Dokładnie. No to jest chyba taka podstawowa cecha pozytywna u tych ptaków. Oprócz tego, że same w sobie są bardzo ładne i wszyscy je chyba mimo wszystko lubimy i
może
lubimy, jak przylatują nam do karmników.
Robią hodowlę jedzenia.
Nie, bo o ile rzeczywiście zdarzają się przykłady plądrowania budek w taki sposób, że one po prostu są rozkuwane na przykład, o tyle ja nie znalazłem się nigdy takiej informacji, żeby dzięcioły wchodziły do swoich starych dziupli po to, żeby je plądrować i żeby tam, no właśnie w taki sposób tworzyć pułapkę. Wydaje mi się, że to tak nie działa i raczej trzymajmy się tego właśnie, że jak już sobie ten dzięcioł tą dziuplę wykuje, to w następnym roku wykuje kolejną, a ta pierwsza zostanie dla jakiegoś innego ptaka, dla jakiejś innej sikory czy innego kowalika.
Jeżeli mają Państwo w ogrodzie czereśnie, to zapewne nie za bardzo też przepadają między innymi za dzięciołem, bo on jest też wielkim fanem czereśni, chociaż tak jak powiedziałam, no zjada wszystko, ale jeżeli właśnie ta czereśnia obfituje w owoce, to on jej, drodzy Państwo, nie ominie. Jak tylko taką na swojej drodze zobaczy, to też będzie przelatywał tak długo, aż że tak powiem, wszystkie owoce znikną. Chociaż to nie tylko on, no bo wszystkie ptaki kochają czereśnie, ptaki i ssaki, bo też kiedyś obserwowałam wiewiórkę, która siedziała i tymi czereśniami się zajadała.
Za tydzień postaramy się o jakieś miłe i sympatyczne wiadomości o ptakach. W Ptasim Radio Gdańsk. Ewelina Sobańska, Piotr Kamont, Włodzimierz Leszkiewicz. Do miłego, do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Do usłyszenia.